Joanna Ufnalska, Stowarzyszenie Topografie, Departament Gier. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Nadchodzi, jak czytamy, najbardziej energetyczne wydarzenie w przestrzeni miasta. To proszę mnie przekonać, że festiwal Raban będzie takim właśnie najbardziej energetycznym wydarzeniem.
Brała pani kiedyś udział w grze miejskiej?
No właśnie, chyba nie brałam. Bardziej ze zdjęć kojarzę trochę jako wydarzenia takie miejskie.
No właśnie, bo no gra właśnie. To jest takie wydarzenie, które w zasadzie treba przeżyć i zdjęcia tego nigdy nie oddadzą, nie odda tego nawet film, który jest zrobiony już po fakcie, bo gra to są czyste emocje. Gracz wchodzi w grę jakby całym sobą, przeżywa grę ciałem, umysłem, emocjami, odbiera bodźce wizualne, dźwiękowe, w zasadzie każde. My to nazywamy rabbit hole'em, czyli człowiek przechodzi przez jakby króliczą norę na drugą stronę lustra, jak w Alicji w Krainie Czarów. I dlatego uważamy, że gry są najbardziej takim energetycznym wydarzeniem, bo na koncercie odbieramy wszystko wzrokiem, na koncercie słuchem, na wystawie wzrokiem. Jeżeli idziemy do restauracji, odbieramy bodźce smakowe, czasem też wizualne, a gra wpuszcza nas w ogóle do innego świata.
No dobrze, to w takim razie powiedzmy, że tak wstępnie jestem przekonana, ale mam nadzieję, że będzie mnie pani przekonywać trochę bardziej. U was chyba była pandemiczna przerwa?
Była.
Była, no i to co, taka... tęskniliście troszkę?
Oj tak. Tak, bo do tego człowiek bardzo się przyzwyczaja. My robimy gry od 2007 roku w sumie, ja robię od 2011. I dla każdego z nas brak tego rodzaju aktywności to był naprawdę duży problem. To jest trochę jak z aktorem, który nie gra. Mimo tego, że my nie gramy w te gry, które robimy, to...
A dlaczego nie gracie?
No, bo no nie gra się już w grę, którą się samemu zrobi, chyba że się ją testuje, ale to już nie są takie emocje. Natomiast my mamy tyle emocji przy tworzeniu gier, że to nam, raz, że to nam wystarczy, a dwa, że wytwarzają się wtedy w ogóle takie, raz, że więzi międzyludzkie między nami, a dwa, że przy tym jest kupa radości. I tego nam właśnie brakowało, bo to ograniczyło nam bardzo kontakt między sobą, nie pracowaliśmy w zespole, też nie było tej radości z tworzenia, z wymyślania, bo my każdą grę tworzymy osobno, to znaczy w zasadzie tak szyjemy ją na wymiar. I tego po prostu nie było. Przez dwa lata ostatnie, w 2020 i 2021 roku, zrobiliśmy w sumie 3 gry miejskie. To jest bardzo malutko. To jest w zasadzie wynik, który czasem robiliśmy w jeden miesiąc.
Mm-hmm. Te gry miejskie to mnie się troszeczkę kojarzą, może niesłusznie, z taką jakąś formą escape roomu.
Mm-hmm, no escape room jest pochodną gier miejskich tak naprawdę. To jest trochę gra miejska w pigułce, bo jest to wydarzenie, które dzieje się na bardzo ograniczonym terenie. Mm-hmm. Też są zagadki, też są emocje. Escape roomy są bardzo taką skondensowaną formą. Myślałam, że pani powie, że skojarzą się pani z podchodami, szczerze mówiąc, bo w zasadzie gry miejskie, przynajmniej w Polsce, wywodzą się właśnie z podchodów. Ale tak, escape room, my też myśleliśmy o tym, żeby zrobić escape room swój własny.
No bo tym bardziej, że wy gdzieś tam w przestrzeniach też robiliście takich zamkniętych,
tak,
bo to
robiliśmy.
Był gdzieś tam Grand Hotel.
Był Teatr Jaracza, był Teatr Wielki, więc robiliśmy gry w budynkach i to jest bardzo fajne.
Nawet
też
rozgłośnia się pojawiła, nie nasza, ale też się pojawiła.
Tak.
No właśnie, ja sobie nawet myślałam o tym, że można by pomyśleć w którymś roku, dopasuj głos do człowieka na przykład. I nie można wyjść, dopóki się nie dopasuje. Jest propozycja, prawda?
Tak.
To można by też, no dobrze, ale przy okazji tych zabaw my też trochę poznajemy miasto.
Bardzo, bardzo poznajemy miasto i poznajemy je z zupełnie innej strony, niż mijając je codziennie. Nie wiem, gdzie pani mieszka.
No ja teraz mieszkam tak poza Łodzią.
Mm-hmm. No tak, ale gdyby to była jakaś...
Ale mieszkałam, na Rydkinie mieszkałam przez wiele lat.
No właśnie, to jest osiedle, które w zasadzie mieszkańcy myślą, że znają. A my wchodząc w takie miejsce, które nawet niekoniecznie znamy sami, bo my nie musimy znać miejsca, żeby zrobić w nim grę, bo my je też poznajemy, moglibyśmy przygotować taką rozgrywkę, że panie i pani sąsiedzi bylibyście naprawdę zaskoczeni tym, co możecie odkryć we własnej przestrzeni, którą widzicie codziennie.
No właśnie. Chociaż na Rydkini to się chyba akurat nie będzie nic działo tym razem.
Nie, tym razem nie.
Tym razem nie. Tak bardziej w centrum chyba będziemy.
Tak.
I pojawią się parki, pojawią się place, a nawet kultowy dom towarowy.
Tak, 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 tak. Jest start pierwszej w ogóle gry podczas festiwalu jest pod Magdą w czwartek i tego dnia mamy jeszcze dyskusję o turystyce na dopingu. Czyli o grach w ogóle dla turystyki.
Ale dyskusja to nam wchodzi też w gry?
Ale to będzie dyskusja o grach. To będzie dyskusja o grach i to z osobami, które też tworzą gry miejskie. Bo tutaj mamy Maćka Kronenberga, który jest przewodnikiem, a jednocześnie projektuje gry w Regio. Mamy Piotrka Wiśniocha, który jest projektantem gier tylko i wyłącznie i nie oprowadza. Ale on projektował gry przez wiele lat i wywodzi się z Warszawy. Mamy też Justynę Tomaszewską, która jest przewodniczką i troszeczkę używa gier, same znane nazwiska, dokładnie. Także mamy taki temat zbliżony bardzo, to znaczy może nie to, że jest zbliżony do turystyki, ale te gry i turystyka, one się co jakiś czas gdzieś tam przeplatają.
No bo, tak, bo mówimy też o grach w przestrzeni miejskiej, tak. Czyli gdzieś tam to turystycznie właśnie, to rozpoznawanie tak, tej przestrzeni.
Czwartą osobą w panelu jest Joasia Orzechowska, która jest głównie przewodniczką, ale ona też robi takie fabularyzowane spacery i tam też się pojawiają elementy gier. Także to wszystko się tak trochę przeplata, to nie będzie stricte gra miejska, ale będzie tych gier bardzo dużo.
A wy dyskusji. Taką w ogóle szeroką współpracę podejmujecie przy okazji tych gier? Z różnymi instytucjami, no z przewodnikami także, jak słyszymy.
Tak, tak, często z instytucjami kultury, bo współpracowaliśmy w zasadzie chyba, wydaje mi się, że z każdą miejską instytucją kultury współpracowaliśmy. Trudno by mi było teraz znaleźć taką, żeby nie, ale myślę, że przynajmniej miejskie na pewno, ale nawet te wojewódzkie, bo robiliśmy kiedyś grę dla Muzeum Sztuki, więc myślę, że wszystkie miejskie podmioty kulturalne zahaczyliśmy.
Gdzieś tam się zaangażowały. Tak. Był jakiś klucz, według którego tworzyliście plan tych wydarzeń?
Najważniejszym kluczem tym razem, bo to jest druga edycja festiwalu, najważniejszym kluczem było w zasadzie zrobienie festiwalu tak, jak powinien on być zrobiony, czyli zaproszenie zagranicznych gości. Może to nie jest klucz festiwalu, żeby byli konkretnie zagraniczni, ale żeby były zespoły twórców gier, którzy tworzą gry po swojemu u siebie. I tutaj mamy, ponieważ mamy dotację z Wydziału Kultury na festiwal, mieliśmy środki na to, żeby zaprosić właśnie kogoś, no nie tylko z Łodzi, ale w ogóle z Europy. Także mamy takie...
I ten ktoś się odnajdzie w przestrzeni miejskiej Łodzi?
Tak, tak. Wbrew pozorom takie festiwale dzieją się bardzo często. My produkowaliśmy festiwal gier na Europejskiej Stolicy Kultury w 2019 roku w Materze we Włoszech i w Plovdivie w Bułgarii. I my jako w ogóle koordynatorzy, twórcy całego festiwalu musieliśmy się odnaleźć w przestrzeni, a dodatkowo zaprosić tam gości, którzy przygotują swoje gry tam na miejscu, co było jakby... No, potrójnie trudnym zadaniem dla nas. I to jest w tym środowisku twórców gier normalne. Tak jak aktor odnajduje się na obcej scenie, tak tutaj twórca gry przyjeżdża, ma swoją grę, którą może dopasować do każdego terenu i do każdej społeczności i po prostu robi tę grę.
Trochę pani nawiązuje do aktorstwa. To tak. Się trochę wiąże z aktorstwem.
Bardzo, bardzo. Gry potrafią być bardzo teatralne.
Przygotowania, próby, tak?
Prób nie robimy raczej. To jest jedyna rzecz, która nas w zasadzie odróżnia tak naprawdę od aktorów, ale często się przebieramy, odgrywamy rolę. Punktowy tak naprawdę, stojąc na jakimkolwiek punkcie, zawsze wchodzi w jakąś rolę. Czy po prostu przekazuje zadanie, czy wciela się w ogóle w postać, bo można się wcielić w postać historyczną, taką też zupełnie abstrakcyjną, nie wiem, na przykład kosmity, albo odegranie roli takiej w ogóle jakiejś społecznej, tak? Więc gry, przynajmniej część z tych, które my robimy, mają bardzo dużo wspólnego z aktorstwem.
Kosmita się pojawi chyba w Łodzi.
Tak, tak, na grze Stardust. Tak, dokładnie. Tak, mamy grę w przestrzeni międzygwiezdnej. I w zasadzie my już jesteśmy w tym kosmosie. My już jesteśmy w kosmosie. Musimy się wydostać z planety, która nas przyciąga. Tak.
No dobrze, to teraz tak jak się umówiłyśmy, będziemy się przekonywać, że to będzie takie bardzo energetyczne wydarzenie. Mało tego dla każdego, dla dzieci, dla seniorów, dla wszystkich, tak?
Tak.
Dla wszystkich, dobrze. No to co proponujecie seniorom w takim razie?
Seniorom proponujemy grę, która będzie miała miejsce w parku Źródliska. To jest gra Tejrut, która w zasadzie przeprowadzi nas przez park takim trochę spacerem, pokaże park z innej perspektywy takiego małego mieszkańca, zwierzaczka, więc to jest bardzo spokojna gra, taka dotykająca przyrody, dźwięków. Myślę, że ta na pewno seniorom się spodoba.
Mhm. A gdzie tu gra będzie podczas tego spaceru?
Nie wszędzie, nie we wszystkich grach musimy mieć do czynienia z rywalizacją. To jest gra Słowenki. Więc to, co my uważamy za grę, często może nie jest tak samo traktowane przez osoby z zagranicy. I to są te różnice między nami. To jest to, dlaczego my chcemy też, żeby przyjeżdżali inni twórcy, bo sama idea gry jest na Zachodzie trochę też takim po prostu wejściem w inny świat. I to jest gra, tu będzie gra z przyrodą, z przestrzenią, z otoczeniem, ale niekoniecznie związana będzie z rywalizacją.
No to powiedzmy, że jest to propozycja dla seniorów. To teraz wyobraźmy sobie znudzonego całym dniem przed komputerem nastolatka. Co dla niego?
Co ja bym dała nastolatkowi? Bo zastanawiam się, i w jakim to jest wieku nastolatek, bo właśnie gra, o której...
Powiedzmy, 16 lat.
16 lat, dobrze. On już może wyjść po zmroku z domu, więc właśnie gra, o której pani wspomniała na początku, czyli ta gra w przestrzeni międzygwiezdnej, Stardust. Mm-hmm. Myślę, że to by było najbardziej... Z nastolatkami jest największy problem, dlatego się tak długo zawiesiłam. Bo tutaj ciężko jest utrzymać uwagę dalej niż jakby poza ekranem smartfonu. A tutaj mamy grę w parku. W parku wtedy już jest po zmierzchu. Mamy tunele międzygwiezdne, które są podświetlone. Mamy kawałki pyłu międzygwiezdnego, które trzeba będzie w tych tunelach podświetlonych umieścić. Więc to będzie troszeczkę podobne do gry komputerowej, bym powiedziała.
No to może się spodobać.
Tak. Właśnie myślę, że ta by była idealna. A poza tym to jest gra, która będzie trochę operowała dźwiękiem, bo mamy w tej grze demony, które będą trochę przeszkadzały w tym zapełnianiu tuneli. Także myślę, że ta dla nastolatków na pewno.
Mm-hmm. No dobrze, a teraz wyobraźmy sobie aktywna para po 50.
Dla aktywnej pary po 50 polecam Dreamlike. To jest gra, tak zwany łapacz snów z drugiej strony. To jest gra, w której też nie do końca mamy do czynienia z rywalizacją, ale z odnajdywaniem w przestrzeni rzeczy, które mamy bardzo głęboko w sobie i w pamięci i które są bardzo głęboko w naszej podświadomości. To jest gra, która wykorzystuje system aparatów Polaroid, ich współczesnych wersji tak naprawdę, czyli Instaxów. Gracze poruszają się po terenie i mają do dyspozycji aparat, w którym jest 10 klatek filmu. I muszą uchwycić najbliższe swoje skojarzenie do obiektu, który zobaczą. To jest trochę gra połączona z aplikacją, znaczy z taką bardzo prostą aplikacją, na której tylko będą dostawali komunikat, co mają odnaleźć. I przy pomocy aparatu, który od razu drukuje zdjęcie, tak jak Polaroid, będą musieli to pokazać, jakby uchwycić.
I te aparaty dostaną?
Tak. To dostają od nas.
No to jest bardzo ciekawa propozycja. No dobrze, to spróbujmy może coś jeszcze. No powiedzmy teraz dziadek z 3-letnią wnuczką.
Tutaj mamy grę dla dzieci. I to jest spersonalizowana gra dla dzieci. To jest gra niedzielna. W południe, w niedzielę, w Parku Staromiejskim.
To się wszyscy rozpuścimy.
Ale to jest taka trochę pora przed obiadem. Robiliśmy tak grę 3 lata temu i faktycznie taka rozrywka przed obiadem w formie spaceru była bardzo fajna. To jest gra troszeczkę ekologiczna, trochę wykorzystująca to, co już mamy. No nie chcę powiedzieć, że będziemy tworzyć sztukę ze śmieci, ale trochę tak jest, bo teraz bardzo modna i zresztą bardzo pożyteczna jest taka dziedzina Zero Waste. i niemarnowanie produktów, używanie ich po raz drugi. Tutaj też partnerem w tej grze jest Fundacja Veolia Polska, więc oni są jakby blisko takiego tematu, no właśnie zero waste'owego przede wszystkim. I tutaj będzie bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Będzie na przykład, będą warsztaty z sitodruku. Aha. Na tej grze nie będziemy rozdawać żadnych gadżetów, ale będzie można przyjść ze swoją koszulką, białą, żółtą, ekryi, taką, w każdym razie taką, żeby była jasna. Przy pomocy sita wydrukujemy na każdej koszulce, która będzie się do tego nadawała, rysowankę i później każde dziecko będzie mogło sobie tą rysowankę pokolorować farbkami do tkanin. Mhm. Więc zrobić sobie taką swoją pamiątkę z rzeczy, którą już ma. Będzie można posadzić swoje drzewko w parku, czy też swój krzaczek, trochę zazielenić ten park. Więc myślę, że no to jest chyba taka, to jest taka najlepsza gra dla dzieci, bo ona jest specjalnie dla nich uszyta, na miarę. Zadania będą dostosowane dla dzieci, też pora jest dostosowana dla dzieci, także myślę, że to jest taka mocno spersonalizowana
dobra propozycja dla dziadków z wnuczkami. Ale poważnie, będzie strasznie gorąco.
Mamy czerwiec i lipiec.
Ale synoptycy ostrzegają, że tak pod koniec tego tygodnia to może dochodzić do 37.
Mamy już doświadczenie z tego typu temperaturą, bo 3 lata temu na pierwszym Rabanie był dokładnie taki sam weekend. To był najgorętszy, później się okazało, że to był najgorętszy weekend lata.
Macie szczęście do pogody.
Mamy bardzo duże szczęście. To znaczy i tak lepiej jest niż było 3 lata temu faktycznie, bo wtedy mieliśmy jeszcze suszę i trawa była po prostu żółta i wypalona. Tym razem przynajmniej jest zielono. Mhm. Ale faktycznie już przerabialiśmy ten temat w upale i skwarze.
No to cóż, no to teraz pozostaje nam zaprosić. Mam nadzieję, że udało się przekonać wszystkich, że to będzie najbardziej energetyczne wydarzenie w Łodzi. Kiedy? Gdzie?
Zaczynamy w czwartek. Zaczynamy dyskusję...
Pod domem handlowym Magda.
Pod domem handlowym Magda pierwszą grą i godzinę później zaczynamy panel dyskusyjny o grach w turystyce. I to jest czwartek. Ponieważ to jest dzień, kiedy nasi designerzy się dopiero zjeżdżają. Oni muszą trochę zapoznać się z miastem, więc na ten dzień my też nie przygotowywaliśmy wielu rzeczy, w których oni by mogli uczestniczyć. W piątek jesteśmy w Parku Źródliska i jesteśmy tam w zasadzie od 16 przez resztę dnia aż do bardzo późnego wieczora, bo Stardust kończy się około 23. I później sobota i niedziela to jest północna część ulicy Piotrkowskiej, czyli od pasażu Rubinsteina do, przez całą Piotrkowską aż do Parku Staromiejskiego.
Czyli wszyscy zainteresowani będą mogli na waszej stronie, na stronie Stowarzyszenia Topografie znaleźć sobie wszystkie informacje. Tak. Na pewno na Facebooku się pojawiły. To w takim razie zachęcamy, sprawdzajmy, czy to będzie rzeczywiście najbardziej energetyczne wydarzenie tego roku. Wychodźmy z domu, integrujmy się, poznawajmy miasto troszeczkę lepiej, przy okazji doskonale się bawiąc, integrujmy się lokalnie. Cóż piękniejszego nam się może na początek wakacji przytrafić. Bardzo dziękuję. Dokładnie. Joanna Ufnalska, Stowarzyszenie Topografie, Departament Gier, była naszym gościem.
Dobranoc.